Kiedy mówię, przypominam sobie moje nastoletnie lata i pierwsze zetknięcie się z Bożym Słowem, to było poprzez książkę Historie Biblijne. I pamiętam, jak te historie, kiedy czytałem je, one ożywały w mojej wyobraźni. Że kiedy zamykałem oczy, to było wszystko jakby na wyciągnięcie ręki. To było tak dla mnie realne. I to mnie pociągało za sobą. I kiedy na jesieni pojechałem do babci, aby pomóc jej przy wykopkach, przy zbieraniu ziemniaków, i zacząłem z babcią rozmawiać, i babcia mówiła, że jutro idzie do takiego zboru, i pamiętam, jak zapytałem się jej, czy mogę iść z nią. Ale w sercu, kiedy zadawałem to pytanie, to bałem się, że babcia powie nie, nie możesz. Ale ku mojej radości babcia powiedziała, że tak. I to wtedy jeszcze jako taki dwunastolatek nie wiedziałem, jak to wpłynie na moje życie. To było, teraz wstecz patrzę, takie zaproszenie Jezusa, pójdź za mną. I to pójście za Jezusem zmieniło moje życie. Czy zawsze było takie piękne, cudowne? Nie. Były chwile zwątpienia, były chwile takiego nawet mówienia, Panie Boże, nasze drogi się rozchodzą. Ale to pójdź za mną zmieniło zupełnie moje życie. Chociaż wtedy jeszcze byłem nieświadomy, jak pójście za Jezusem wpłynie na moje życie. W 5 rozdziale Ewangelii Łukasza od wersetu 1 do 16 czytamy dwie historie. Gdy 5 rozdział Ewangelii Łukasza od 1 wersetu czytamy. Gdy Jezus stał nad jeziorem Genezaret, a tłum cisnął się do Niego, by słuchać słowa Boga, zobaczył dwie łodzie leżące na brzegu jeziora, z których wysiedli rybacy i płukali sieci. Wszedł do jednej z nich, należącej do Szymona, i poprosił go, aby nieco odpłynął od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. A gdy przestał przemawiać, zwrócił się do Szymona, wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów. Szymon odpowiedział, mistrzu, przez całą noc trudziliśmy się i nic nie złowiliśmy, ale na Twoje słowo zarzucę sieci. Tak też uczynili i złapali tak wielką ilość ryb, że sieci się rwały. Wtedy dali znak wspólnikom z innej łodzi, aby przybyli i pomogli im. Przypłynęli więc i napełnili obydwie łodzie, tak że niemal tonęły. Szymon Piotr, gdy to zobaczył, rzucił się Jezusowi do kolan i powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Zdumienie bowiem ogarnęło wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, którego dokonali. Podobnie też Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, wspólników Szymona. Jezus jednak zwrócił się do Szymona: nie bój się, odtąd będziesz łowił ludzi. Potem wyciągnęli łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Gdy był w jednym z miast, zjawił się mężczyzna cały obsypany trądem. Zobaczył Jezusa, padł na twarz i błagał go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast trąd go opuścił. Po czym przykazał mu: nikomu nic nie mów, ale pójdź, pokaż się kapłanowi i za swoje oczyszczenie złóż nakazaną przez Mojżesza ofiarę jako świadectwo dla nich. Wieść o nim rozpowszechniała się jednak coraz bardziej. Wielkie tłumy schodziły się, aby go słuchać i leczyć się ze swoich dolegliwości. On zaś odchodził na pustkowie i modlił się. Możemy zadać sobie pytanie, co te dwie historie mają z sobą wspólnego? Za chwilę zobaczymy, że mają bardzo dużo wspólnego. Dlatego Łukasz te dwie historie połączył, opisał obok siebie. Ten piąty rozdział poprzedza rozpoczęcie służby Jezusa. To jest historia tutaj powołania pierwszych uczni. To są dopiero początki służby Jezusa. Wcześniej mamy historię opisaną, że Jezus, kuszenie Jezusa na pustyni, uzdrowienie opętanego oraz teściowej Piotra w Kafarnaum. Ten fragment możemy podzielić na takie cztery podstawowe fragmenty. Od 1-3 to jest wstęp, od 4-11 obfity połów, od 12-14 uzdrowienie trędowatego i 15-16 jest zakończenie. I te dwie historie są spięte taką klamrą, tym pierwszym wersetem i 16. Chociaż są one z jednej strony przeciwstawne sobie, bo w pierwszym wersecie czytamy, że Jezus mówi do tłumu, a na koniec tego jest powiedziane, że Jezus poszedł na modlić się na osobności. Na początku mówił do tłumu, później mówił tylko do Ojca. Ale sednem tego, o czym chciałbym dzisiaj mówić, to jest obfity połów. To jest od wersetu, żebyśmy się skoncentrowali na tych dwóch historiach, na powołaniu Piotra i tematem mojego kazania jest powołanie Piotra i oczyszczenie trędowatego. Tak jak już wspomniałem, z tej historii te dwa pierwszy i ostatni werset są do siebie takie równoległe. Jezus też wydaje, czytamy, że Jezus wydaje polecenie, a Piotr odpowiada. Najpierw odpowiada słowami, wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. Szymon mu odpowiedział, mistrzu, przez całą noc trudziliśmy się. Ale następnie odpowiada czynem, bo on i jego towarzysze zarzucają te sieci. Będąc posłusznym Jezusowi. W piątym wersecie widzimy to, co miało miejsce ostatniej nocy, że nic nie złowili. Całą noc próbowali coś złapać, żeby zarobić na swoje życie, na swoje utrzymanie, ale z całonocnego połowu nic nie wyszło. I mamy na drugi dzień to, co czyni Jezus. I połów ten wywarł ogromny wpływ na Szymona i jego towarzyszy, jak czytamy dalej Ewangelię. To nie obeszło się bez takiego echa w życiu Piotra i jego towarzyszy. To nie tylko Szymon, czytamy w 11 wersecie. Potem wyciągnęli łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim. To nie tylko Szymon, Piotr poszedł za Jezusem, zostawiając wszystko, ale też i jego towarzysze, jego wspólnicy w tej pracy, którą wykonywali. Jezus do Piotra mówi: nie bój się. Na przestraszenie się Piotra. Mówi: nie bój się. I to nie bój się jest odpowiedzią na przestrach, jaki ogarnął Piotra i myślę, że innych. Piotr okazuje takie posłuszeństwo w wierze. Szymon nie neguje oczywistych faktów. To, że całą noc łowili i nic im się nie udało złowić, lecz wykracza poza te fakty wiarą. Mówi: ale dlatego, że mówisz, to ja to uczynię. Zarzucę, ale Panie, pamiętaj, my całą noc tuż zarzucaliśmy sieci i nic w niej nie złapaliśmy. Nie ukrywa tego, co wydarzyło się w nocy. Podążając za Jezusem, wyrzeka się wszystkiego to, co ma i czym jest. Zostawili wszystko. Poświęca swoją pracę, swój majątek, podobnie jak miłość własną. Znającego swój fach rybaka. Robi to po to, by być posłusznym człowiekowi, który z mocą wydaje polecenia, który wie, gdzie można złowić ryby, chociaż nie jest rybakiem. Ale wie, gdzie można złowić ryby. I zapowiada Piotrowi, jakie będzie przyszłe jego zajęcie. I Szymon ustępuje wobec tego oczywistego faktu i porzuca swoją prawdę dla tej, którą głosi Jezus Chrystus. Pokłada zaufanie w człowieku, który nie zna się na łowieniu ryb. Ale wie, gdzie te ryby można złowić. Czy mógł się oprzeć mocy tego słowa? Szymon, czytamy później w kolejnych rozdziałach, widzimy, jak Szymon zmienia się, jednocześnie pozostając tym, kim był. Zostawia łodzie, sieci, lecz pozostaje rybakiem. Razem z odtąd zmienia się jego życie. Będzie to, co było do tej pory, czyli będzie rybakiem, ale będzie to, co się jakby przydarzyło na tej łodzi. Jezus powiedział mu, że pozostanie wierny sobie samemu i swojemu pierwszemu powołaniu. Czyli zostanie tym rybakiem. Będzie tak samo uporczywie poszukiwał, ale jego poszukiwanie będzie miało zupełnie inny sens. Będzie dotyczyć czegoś zupełnie innego. I jego przyszłe połowy będą również obfite. I pamiętacie tą historię z drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, kiedy Piotr głosi to słynne kazanie i na jego kazanie nawraca się kilka tysięcy osób. Jakże ten obfity połów, którego doświadczył na łodzi, staje się realne w tym, do czego Jezus go powołał. Bo ten prawdziwy, obfity połów został zapowiedziany przez Jezusa. Podobnie jak ten, który dokonał się na słowo Jezusa Chrystusa. Ale to polecenie też tyczyło się jego towarzyszy. Jezus mówi najpierw zwraca się do Szymona: wypłyń na głębię, i później zwraca się do wszystkich: zarzućcie sieci na połów. Także to polecenie tyczyło się też i jego towarzyszy. Dlatego jego towarzysze, kiedy zobaczyli, co się zadziało, również poszli za Jezusem. Piotr, widząc, co się wydarzyło, oraz widząc potęgę Jezusowych słów, upada na kolana. Nagle zdaje sobie sprawę, jak wiele dzieli go od tego, którego najpierw nazwał mistrzem, a teraz uznaje Panem. Taki jak on, grzesznik, nie może być blisko tego, który jest zupełnie inny. Wyznanie przez niego grzechu jest uznaniem świętości Jezusa. Trzęsie się ze strachu, kiedy w obliczu świętego Boga uznaje swój grzech. Drugą historia opowiada o trędowatym. Trąd, jak znamy z historii Starego Testamentu, trąd czyni człowieka nieczystym, który na niego zachorował. Człowiek, który choruje na trąd, staje się nieczystym dla wszystkich i musi być mieszkać poza obozem, poza siedzibami ludzi zdrowych. I wszystko, czego dotyka, czyni nieczystym. Czyli trędowaty wszystkiego, czego się dotknął, to, czego się dotknął, stawało się nieczyste. Dla Żyda uzdrowienie trędowatego było wyczynem podobnym do wskrzeszenia zmarłego. Jest to czyn, który dokonać mógł tylko Bóg. I dokonał tego za pośrednictwem Jezusa Chrystusa. Jezus, trędowaty, kiedy przychodzi do Jezusa, mówi: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić, jeśli Ty tego chcesz. Jezus odpowiada na tę prośbę i wysłuchuje błagania. Moc Jezusa spotkała się ze słabością człowieka. Jezus dotyka go. Dotyka trędowatego, co dla wszystkich patrzących na to było czymś strasznym. Bo nie można było tego robić. Przecież to groziło zarażeniem się trądem, że trąd z tego chorego człowieka przechodził na zdrowego, kiedy zdrowy człowiek dotykał się trędowatego. Jezus dotyka trędowatego. I według prawa mojżeszowego powoduje zanieczyszczenie się. Ale widzimy, że Jezus unika jednego i drugiego, czyli nie zaraża się trądem, nie staje się nieczystym, pomimo tego, że dotknął się nieczystego. I unikając jednego i drugiego, kto może to uczynić? Kto może to zrobić, jeśli nie święty? Kto może naruszyć prawo, jeśli nie Pan prawa? Jeśli nie ten, który nadawał to prawo? Jezus, dotykając trędowatego, nie zaraża się i nie zanieczyszcza się, ale wręcz przeciwnie, dotykając trędowatego, przekazuje mu swoją świętość, bo trędowaty zostaje oczyszczony. Nie uchybia prawu, ale wypełnia je. Dlatego poleca trędowatemu, aby poszedł do kapłanów i pokazał się im według prawa. aby kapłani mogli potwierdzić, że jest zdrowy. I co mają te dwie historie z sobą wspólnego? Powołanie Piotra, uzdrowienie trędowatego. Występują w nich dwa takie znamienne wydarzenia. Objawienie się mocy Jezusa, ale w odwrotnej kolejności. Obfity połów ma miejsce przed wyznaniem Piotra. Piotr najpierw widzi, co się stało i dopiero mówi: Ty jesteś moim Panem. Odejdź ode mnie, nie jestem godzien, aby być blisko Ciebie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Podczas gdy wyznanie trędowatego następuje przed uzdrowieniem. Trędowaty, zanim zobaczył, doświadczył, nazwał Jezusa Panem. Mówi: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Kapłańska Księga Kapłańska, 14 rozdział, od 13 do 20 wersetu, porównuje trąd z grzechem, stawia na równi, że człowiek grzeszny, że człowieka grzesznego można porównać do człowieka trędowatego. I dlatego ta historia trędowatych zaczyna się, że cały był obsypany grzechem, przepraszam, trądem. Tak jak człowiek jest cały zanurzony w grzechu, tak człowiek trędowaty jest cały obsypany trądem. Na brzegu jeziora Jezus naucza tłumy. Tłumy słuchają. Rybacy pracują. I w pewnym momencie Jezus zwraca się do Szymona, że potrzebuje jego łodzi. I razem wypływają ku swemu przeznaczeniu. Odtąd Piotr już nie opuści Jezusa nigdy więcej. Aż do męki, możemy powiedzieć, bo przy męce wyparł się na chwilę. Na pewno Piotr widział uzdrowienie tego trędowatego, bo już poszedł za Jezusem. Więc był świadkiem tego uzdrowienia. I z wielkim tłumem pójdzie dalej słuchać i dostąpić swojego uzdrowienia. Widząc, co się wydarzyło, Piotr wyznaje przed Jezusem swoją grzeszność. Mówi: odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I Jezus nie wyprowadza go z błędu. Podobnie jak nie zaprzecza, że człowiek, który przychodzi, by błagać go o uzdrowienie, jest trędowaty. Obaj tak samo są dotknięci przez zło. Jezus wysłuchuje obu wyznań. I Piotra, że jestem człowiekiem grzesznym, i trędowatego, który mówi: jestem trędowaty, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I podobnie jak innych, którzy przychodzą do Jezusa, tak także i ich uzdrawia z ich choroby. Trąd i grzech spowodowane są tą samą przyczyną. I jedno jest odbiciem drugiego. I widzimy, że Jezus posiada władzę nad jednym, jak i nad drugim. Czyli posiada władzę, aby odpuszczać grzech, i posiada władzę, aby uzdrowić trędowatego. Wydarzenie z trędowatym zapowiada uzdrowienie Szymona. Bo uzdrowienie trędowatego nastąpiło od razu. Na uzdrowienie Szymona było procesem. Ale uzdrowienie trędowatego zapowiadało, że Szymon zostanie tak samo uzdrowiony. Czyż Jezus miałby nie uczynić jemu tego, co uczynił trędowatemu? Szymon pokłada swoje zaufanie w Jezusie, jednakże jego wiara nie jest natychmiastowa. Chociaż w końcu posłuchał polecenia i zarzucił sieci, ale jego pierwszy odruch był: Panie, przecież całą noc łowiliśmy. Mamy, można powiedzieć, przy tym była, mówił: Panie, ja mam doświadczenie, jestem rybakiem z zawodu, całą noc tu zarzucaliśmy sieci i nic nie złowiliśmy. Ale dobra, skoro mówi, że mam jeszcze raz to uczynić, co mi szkodzi? Zarzucę. Nie przeciwstawiał się obietnicy doświadczeniu swojej nocnej porażki. Ta nocna porażka nie przeważyła w jego życiu. Wiara trędowatego przewyższa wiarę Piotra w tym momencie. Bo trędowaty, zanim dostąpił uzdrowienia, okazał wiarę w Syna Bożego, nazywając Go Panem. Wyznanie Piotra następuje po objawieniu się mocy Jezusa. Wyznanie trędowatego poprzedza uzdrowienie. Wyznanie Szymona skupione jest na nim i jego grzechu, natomiast trędowaty widzi najpierw Jezusa i jego moc. Trędowaty jest jakby odwróconym obrazem Szymona. Bo to, co już mówiłem, najpierw widzi i wyznaje. Trędowaty najpierw wyznaje, później widzi, co Jezus czyni. Nie bój się, skierowane do Piotra, jest jakby lustrem, który Piotr zobaczy swoją przyszłą twarz. Piotr zostaje wezwany, aby z połowiacza ryb stać się rybakiem ludzi, a także do tego, aby stać się wierzącym jak ten trędowaty. Kiedy już nie będzie potrzebował żadnego znaku i zapomni o swojej słabości i zobaczy tylko Jezusa i Jego moc. Kiedy zwróci się w całości do Jezusa, będzie mógł zobaczyć, kim Jezus naprawdę jest. Jego oczy nie są jeszcze otwarte. To jeszcze nie dzisiaj wykrzyknie: Tyś jest Mesjasz, Syn Boga. Jezus ukazuje, kim jest, lecz ich oczy nie mogą Go rozpoznać. I Szymon i jego towarzysze dopiero wyruszyli w drogę. Zostawiając wszystko, zostawiając swój zawód, zostawiając to, w czym czuli się bezpiecznie, wyszli ze strefy swojego komfortu i poszli za kimś, kogo dopiero poznali. Ale ta moc, z jaką wydawał polecenia, pociągnęła ich za sobą. To ten ogromny połów, to, że ten, który nie znał się na łowieniu ryb, wiedział, gdzie mają zarzucić sieci, natchnęło ich nadzieją, że warto za tym człowiekiem iść. Dlatego zostawili wszystko i stali się uczniami Jezusa. Piotr razem z innymi pokłada w swym nowym swoją ufność, pokłada w tym nowym, nowo poznanym mistrzu. Chociaż na początku zrozumiał niewiele poza tym, że trzeba pójść za Nim. Niewiele rozumiał, ale rozumiał jedno. Trzeba pójść za tym człowiekiem. Czytamy później, że co działo się w życiu Piotra. Ile się wydarzyło. Ale na pewno nie żałował niczego. Może za tym jednym wydarzeniem przy Męce Pańskiej. Ale nie żałował, że poszedł za tym nowym mistrzem, za tym nowym nauczycielem, że mu zaufał. Jak to jest w twoim życiu? Jak to spotkanie z mistrzem wpłynęło na twoje życie? Wpływa do dzisiaj. Do kogo ci bliżej? Czy w tym momencie do Piotra, który najpierw musiał zobaczyć i dopiero kiedy zobaczył, wyznał to swoje wyznanie? Czy bliżej do trędowatego, który najpierw wyznał, a później zobaczył? Czy cieszy ciebie dalej i to wspomnienie, kiedy usłyszałaś głos Pana, pójdź za mną? Czy dalej to jest dla ciebie radością? A może potrzebujesz dzisiaj odświeżyć tą radość? Bo gdzieś kurz codziennego życia może trochę przyprószył tą radość pójścia za Jezusem. Idziesz za Nim, bo idziesz. Bo już tak wypada, bo gdzie pójdę inaczej? Może to jest czas, żeby przyjść do Niego w modlitwie i rozbudzić na nowo swoją radość, swoją miłość kroczenia za tym Panem. Że On wie, przez co przychodzę. On wie doskonale, gdzie mam zarzucić sieci. Bo zna moje życie lepiej niż ja sam. I najlepiej wie, czego potrzebuję w tym momencie. Bo jest moim Panem. Jest wszechmogącym Bogiem. I zna mnie doskonale. Amen.